Kochani, będziemy czytali jeszcze fragment Słowa Bożego, a jest to słowo, które jest zapisane w Ewangelii Jana, 8 rozdział. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 1147 strona. Ósmy rozdział Ewangelii Jana. I to słowo mówi tak. A Jezus udał się na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego, usiadłszy, uczył ich. Potem uczeni w piśmie faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku i rzekli do Niego. Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamionować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go, a Jezus, chyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus, podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: I ja cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Rzekli tedy do niego faryzeusze: Ty sam o sobie świadczysz, świadectwo twoje nie jest prawdziwe. Odpowiedział Jezus, rzekł im: Chociaż ja sam świadczę o sobie, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Lecz wy nie wiecie, skąd przychodzę i dokąd idę. Wy sądzicie według ciała, a ja nikogo nie sądzę. A jeśli już sądzę, to sąd mój jest prawdziwy, bo nie jestem sam, lecz jestem ja i ten, który mnie posłał. A przecież w zakonie waszym jest napisano, że świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne. Ja świadczę o sobie, a także ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie. Wtedy mu rzekli: Gdzie jest ojciec twój? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani ojca mojego. Gdybyście mnie znali, znalibyście też ojca mego. Te słowa wypowiedział, gdy nauczał przy skarbcu świątyni, a nikt go nie pojmał, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina. I rzekł znowu do nich: Ja odchodzę, a wy mnie szukać będziecie i w grzechu swoim pomrzecie. Dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie. Rzekli więc Żydzi: Czyżby chciał sobie życie odebrać, że mówi: Dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie? I rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, ja zaś z wysokości. Wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Wtedy pytali go: Kimże ty jesteś? Jezus odpowiedział im: Po co ja w ogóle mówię do was? Wiele mógłbym o was mówić, sądzić, lecz ten, który mnie posłał, jest wiarogodny, a ja to, co usłyszałem od niego, mówię do świata. Nie zrozumieli jednak tego, że im o ojcu mówił. Wtedy rzekł Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co jemu się podoba. Gdy tak mówił, wielu uwierzyło w niego. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama, nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. Mówię to, co widziałem u ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u ojca waszego. Odpowiadając, rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzekł: Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga. Abraham tego nie czynił. Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli: My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. Mamy jednego ojca, Boga. Rzekł im Jezus: Gdyby Bóg był waszym ojcem, miłowalibyście mnie, Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem, albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. Dlaczego mowy moje nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeżeli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi? Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Odpowiadając, Żydzi rzekli do Niego, czyż nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytaninem i masz demona? Jezus odpowiedział, ja nie mam demona, ale czczę Ojca mego, a wy mnie znieważacie. Ja zaś nie szukam własnej chwały. Jest taki, kto jej szuka i sądzi. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Rzekli mu Żydzi, teraz wiemy, że masz demona. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz, jeśli kto zachowa słowa moje, śmierci nie zazna na wieki. Czyś ty większy od ojca naszego Abrahama, który umarł? Także prorocy umarli. Za kogo się uważasz? Odrzekł Jezus, jeżeli ja siebie chwalę, chwała moja jest niczym. Mnie uwielbia ojciec mój, o którym mówicie, że jest Bogiem waszym. I nie poznaliście go, ale ja go znam. I gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą. Ale ja go znam i słowa jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój. I oglądał i radował się. Wtedy Żydzi rzekli do niego, 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Odpowiedział im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Musieliśmy dłuższy trochę fragment przeczytać, aby mieć rozeznanie w całym zagadnieniu, o którym dzisiaj Pan położył mi na serce, abyśmy rozmawiali. Na samym początku jest taki przykład o kobiecie, która została przyprowadzona do Jezusa Chrystusa, a została przyłapana na cudzołóstwie. Znamy ten przykład, wiele razy zapewne go czytaliśmy. I zobaczmy, że Jezus Chrystus jakby przeszedł nad tą całą sprawą do porządku dziennego, zakończyła się ta dyskusja z faryzeuszami i Jezus Chrystus, a Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy, ja jestem światłością świata, jakby nie odnosi się w ogóle do tej całej sprawy z tą kobietą, nie mówi, a co się tyczy tej kobiety, no to i zaczął coś tłumaczyć. Nic nie tłumaczy się ani Jezus sam ze swoich czynów, ani nie tłumaczy postępowania tych faryzeuszów, jakby w ogóle nie odnosi się do tego zagadnienia. Ale czy na pewno? Słowo, które od tego momentu Jezus Chrystus głosi, od 12 wersetu aż do 59, jest dokładnie o tej sprawie. Jest dokładnie o tej sprawie. O tym wydarzeniu, kiedy przyprowadzona kobieta jawnie przyłapana na grzechu. Jezus Chrystus zaczyna i mówi, ja jestem światłością świata. Towarzyszący mi nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość w sobie. Oryginał mówi, bo tu mówi, kto idzie za mną, to światłość ma w sobie. To światłość ma, która oświetla jego życie. Oryginał grecki mówi, że towarzyszący mi, nie ten ktoś, kto idzie za mną, ale ktoś, kto towarzyszy mi, ktoś, kto idzie obok mnie. I Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że ktoś, kto idzie obok Jezusa Chrystusa, nie jest oświetlony światłością Jezusa Chrystusa, ale jest dokładnie powiedziane, że będzie miał światłość w sobie. Będzie miał światłość w sobie. I dlatego Słowo Boże nam mówi, że człowiek, który idzie obok Jezusa Chrystusa, nie korzysta tylko ze światłości Jezusa Chrystusa w swoim życiu, ale korzysta ze światłości, która wyszła z Jezusa Chrystusa i napełniła jego własne życie. Napełniła jego własne życie. I on promieniuje światłością, która zamieszkała w nim. To jest światłość Jezusa Chrystusa, ale ona jest w nim. To nie jest tak, że ten człowiek, który jest cały czas z Jezusem Chrystusem, świeci jego światłością, a jak w danym momencie Jezusa Chrystusa obok niego nie ma, no to nie świeci żadną światłością. To nie jest tak, jak z księżycem, że jeśli zgaśnie słońce albo zasłoni go jakaś inna planeta, na przykład Ziemia, to księżyc nie świeci. Mamy pełnię, kiedy pięknie księżyc świeci, ale mamy też taki okres, kiedy nie ma księżyca. Nie ma zupełnie. Wydawałoby się, że go w ogóle nie ma. Ale on jest. Tylko nie wydaje światłości, bo nie ma co odbijać. W życiu człowieka wierzącego nie jest tylko odbijanie światłości. Ja tylko odbijam światłość Jezusa Chrystusa. Jak jestem gdzieś w prostej linii z Jezusem Chrystusem, no to ja mam światłość w moim życiu, ale jak Jezus Chrystus gdzieś tam odszedł, to ja już światłości w swoim życiu nie mam. Słowo Boże mówi, uważajcie na to, aby światłość, która jest w was, nie stała się ciemnością. Kiedy światłość w człowieku staje się ciemnością? Kiedy nie wychodzi na zewnątrz. Kiedy dookoła tej światłości wybudujemy tak szczelny mur i przykryjemy tak szczelnym dachem, że ta światłość nie będzie wychodzić. W domu naszym zaświecimy światło, zasłonimy dokładnie okna i nawet nie widać, że ta światłość tam jest. I o tym mówi właśnie Słowo Boże, żeby światłość, która jest od Jezusa Chrystusa, nie stała się w nas ciemnością. W Izajasza w 42 rozdziale w 6 wersecie czytamy: ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę, strzegłem Cię i czynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów. Mowa o Jezusie Chrystusie. A w 49 wersecie, również w 6 wersecie, jest powiedziane: mówi to za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Więc ustanowiłem Cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Działanie Jezusa Chrystusa idzie w tym kierunku, żeby Jego światłość dosięgła każdego człowieka. Ale co dalej ma się dziać z tą światłością? W Ewangelii Jana w 1 rozdziale, w 5 wersecie i w 9 wersecie czytamy takie słowa: a światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Dalej w Jana w 3 rozdziale, w 19 wersecie czytamy: a na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Natomiast każdy, kto postępuje zgodnie z prawdą, przychodzi do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane zgodnie z wolą Bożą. Kochani, działanie światłości w życiu każdego człowieka musi być bardzo znaczące. Musi być bardzo widoczne w życiu każdego człowieka. Jeśli my, jako chrześcijanie, opowiadamy się po stronie Jezusa Chrystusa, to musimy dokładnie tak żyć, jak Jezus Chrystus żył, kiedy na tej ziemi był. Dlatego Słowo Boże mówi, wstępujemy w Jego ślady. My musimy życiem naszym odzwierciedlać, co jest w naszym wnętrzu. My musimy pokazywać z życiem naszym, jak rozwiązuje się na przykład problemy. Jak chrześcijanin rozwiązuje problemy? Człowiek przeciętny w tym świecie, żeby rozwiązać jakieś problemy, szuka znajomości, szuka odpowiednią ilość pieniędzy, bo jeśli nie można czegoś kupić, to można kogoś przekupić, prawda? Także można w tym świecie jakieś tam sposoby zdobyć i według nich postępować i pewne rzeczy załatwiać. I wielu ludzi w tym świecie żyje i jakoś się względnie dobrze mają. Życie chrześcijańskie polega zupełnie na czym innym. Zupełnie na czym innym, zupełnie inne są zasady, inne są wzorce, w inny sposób postępujemy. Nabieramy światłości do naszego życia i w życiu naszym postępujemy, wydając owoce godne upamiętania. A więc prawda jest taka, że jeżeli człowiek czyni coś w swoim życiu źle, to co ma zrobić? No musi to dokładnie i skrzętnie ukryć, żeby nikt się o tym nie dowiedział. No bo my jesteśmy chrześcijanami i jak się wyda, że my niewłaściwie postępujemy, No to będzie zgorszenie, no to my musimy to, nawet nie tak jak ludzie w świecie, ale my jako wierzący ludzie, musimy to dokładnie schować, dokładnie ukryć. Czy tak? Sąd Boży, jest powiedziane, polega na tym, że światłość zaczyna świecić. A światłość przychodzi po to, żeby rozświetlić życie człowieka i żeby okazało się, że jest cały w grzechu. W grzechu poczęła mnie moja matka, Paweł powiedział, prawda? Dlatego my przychodzimy do światłości, żeby się okazało, kim naprawdę jesteśmy. Ja przypominam sobie kiedyś, wiele lat temu, dowiedziałem się, że do jednego zboru przyjedzie prorok, który ma Boże objawienie odnośnie życia człowieka. Wiecie, jak ja się bałem pojechać? Wiecie, jak ja się bałem pojechać? A jak on wyciągnie mi z mojego życia moje grzechy, moje niewłaściwe postępowanie, no i będzie, no wstyd będzie, będzie obciach straszny, no. No wyciągnie i powie, a ty grzeszniku, jakeś się tutaj znalazł. Ty, który czynisz i to w swoim życiu, nie tak postępujesz. O, naprawdę, wiecie, powiem wam szczerze zupełnie, no bałem się, ale kiedy pojechałem, on zaczął prorokować, myślę, o nie, jest tak źle, nic nie mówi o moich grzechach. Mówi raczej o błogosławieństwach Bożych dla mojego życia. Myślę, że tak, pierwszy wniosek, jaki powinienem wyciągnąć, o to, że jestem bez grzechu, jestem doskonały człowiek, tak. Bóg nie ma mi nic do zarzucenia. Te drobiazgi, które tam w swoim życiu uczyniłem, to widocznie przed obliczem Bożym nie mają żadnego znaczenia. Można tak żyć, jest wszystko w porządku. Czy aby tak? Oczywiście, że nie tak. Ale teraz wiecie, jakie jest moje nastawienie, kiedy przyjeżdża prorok, aby objawić coś, aby wytknąć coś z życia człowieka. Muszę iść, bo może czegoś nie zauważyłem. Ja chcę pokutować. Ja chcę, żeby moje życie się zmieniło. Ja naprawdę chcę wyrzucić wszystkie grzechy z mojego życia. Och, to jest okazja. Naprawdę to jest wspaniała okazja. Muszę skorzystać z tej okazji. To jest nastawienie szukania światłości. Ja szukam światłości, bo chcę, żeby moje życie było obnażone. Chcę, aby to wszystko wyszło na jaw, aby to wszystko mogło być wyrzucone, przebaczone przez Jezusa Chrystusa, abym więcej już tak nie postępował, aby moje życie było wzorcem do naśladowania. Muszę żyć inaczej, a więc jest światłość, jest Boża światłość. Przyszli faryzeusze, przyprowadzili kobietę, przyłapano na grzechu. Myśmy ją przyłapali na grzechu. Jawnie zgrzeszyła. My ją teraz przyprowadzamy. Mojżesz nam powiedział, właściwie powinniśmy jej nawet nie doprowadzić do ciebie, tylko zaświadczenie przynieść, żebyśmy już ją zabili. W zasadzie to tak. No ale dobra, przyprowadzamy ją do ciebie, jest grzesznicą. Co ty powiesz? Mojżesz nam powiedział kamienować. Co ty mówisz? A Jezus Chrystus co powiedział? A Jezus Chrystus powiedział prostą rzecz. Nie ma żadnej sprawy. Możecie ją kamienować. Jeśli tylko jest ktoś z was tutaj bez grzechu, rzucajcie kamieniami, ukamienujcie ją. Jezus Chrystus dokładnie to powiedział. Ukamienujcie ją. Ukamienujcie. Jeśli jesteś bez grzechu, rzucaj kamieniami, powiedział. Zabijcie ją. Bo taka grzesznica w Izraelu nie może żyć. Jeśli tylko jesteś bez grzechu, rzucaj. I tu się zrobił problem. Bo Jezus Chrystus nie stanął naprzeciwko nim i nie zaczął mówić, ty to masz taki grzech, ty masz taki grzech, ty masz taki grzech, ty masz taki grzech. Niektórzy ludzie tak myślą, że kiedy staną kiedyś przed obliczem Bożym, to dopiero poczekają. Bóg na pewno nie wie o moich grzechach i teraz ja poczekam, niech no on wymieni. Ciekawe, czy wie, czym to ja zgrzeszyłem. Jezus Chrystus nikomu grzechu nie wytykał palcem. Powiedział tylko, kto z was bez grzechu, rzucajcie kamieniem. Czy Jezus Chrystus musiał sprawdzać, czy oni byli bez grzechu? Sprawdził, zapisane bez grzechu, rzucaj. Następny sprawdził, no bez grzechu, rzucaj. Jezus Chrystus tak nie sprawdzał. Tylko poruszył coś we wnętrzu każdego z nich, że przed każdym z nich przed oczami stanął jego własny grzech. A może nawet nie jeden. A może nawet jeszcze gorszy niż ta kobieta zgrzeszyła. I kiedy sumienie ich zostało poruszone, w jaki sposób? Poprzez światłość. Przyszła światłość do życia człowieka. Dlatego Słowo Boże mówi, że ty nie jesteś człowiekiem, istotą, która odbija światłość Jezusa Chrystusa. Przyszła światłość, przyszła sprawiedliwość, oświeciła nasze życie, odbiła się od nas i ten grzech, który w środku, sobie spokojnie dalej leży w środku. Światłość wchodzi do wnętrza twojego. Kiedyś do proroka były wypowiedziane takie słowa: i zobaczyłem unoszący się zwój w powietrzu. A anioł Boży powiedział do mnie: weź ten zwój z ręki anioła i co masz zrobić? Włóż do kieszeni gdzieś tak, do teczki. Masz go zjeść. On musi wejść do twojego wnętrza. W twoich ustach będziesz czuł, że jest słodki jak miód. A kiedy napełni twój żołądek, to twój żołądek napełni się gorzkością. Napełni się gorzkością. Bo kiedy światłość Jezusa Chrystusa wchodzi do wnętrza człowieka, to zaczyna wykonywać w jego wnętrzu pracę, konkretne działanie. Zaczyna wykonywać w tobie i we mnie działanie. Kiedy nie ma tej światłości, kiedy nie ma Bożego objawienia, kiedy nie ma Bożego proroczego słowa, to lud się rozprzęga. Rozprzęga. Bóg nie wie, ludzie nie wiedzą, to i Bóg nie wie. I takie wnioski wyciągają i każdy w swoim wnętrzu zachowuje to, co dotychczas miał. Ale trzeba Bożej światłości do wnętrza człowieka. Trzeba Bożego światła, trzeba Bożego zwoju. Trzeba Bożej bojaźni, trzeba zjedzenia tego zwoju. Trzeba wniknięcia światłości do wnętrza, żeby zaczął się w życiu człowieka porządek. Żeby zaczął się porządek. Zobaczmy, Jezus Chrystus był taki pobłażliwy. Kobietę nie ukamienowali, no to co powinien Jezus Chrystus w tym momencie zrobić? Oni wszyscy wyszli, on powinien wziąć kamienie, jestem sprawiedliwy, nie zgrzeszyłem, więc tylko ja mogę ją ukamienować. I to zrobię, bo tą grzesznicę trzeba wytępić z ludu Bożego. Tak Jezus Chrystus zrobił? Nie. Był strasznie pobłażliwy dla grzechu. Powiedział: dobra, no już dobra, niech już tak będzie. To idź sobie, już akceptuję ciebie jako nierządnicę. Dobra jest, już idź. Nie tak. Jezus Chrystus rozpoczął cudowne dzieło w tym momencie. Cudowne dzieło. Oni nie rzucili kamienie, dlatego że światłość Boża do nich weszła, oświeciła ich życie, ruszyła ich sumienie, oczyściła to sumienie i sumienie zaczęło właściwie działać. Słyszeliście o czymś takim w Słowie Bożym napisane, że są pewni ludzie, którzy zostali napiętnowani w sumieniu. Wiecie, kto to taki jest? To są tacy ludzie, którzy dostają pewien rodzaj pieczątki. A ta pieczątka jest stawiana na sumieniu człowieka. Jest we wnętrzu człowieka sumienie, przychodzi ktoś i pieczęć stawia. Wiecie, kto stawia takie pieczątki? Diabeł. On stawia pieczątkę na sumieniu. I wtedy przychodzi jedna zła rzecz, druga zła rzecz. Człowiek wierzący raptownie się przyzwyczaja do tych złych rzeczy, robi sobie i sumienie go nie męczy. No zrobiłem, no i co? No to grzech. No i co? No grzech przecież, no z grzechem nie można do królestwa. No i co? A mi Jezus Chrystus przebaczy. A ja powiem tak, przebaczy albo nie przebaczy. Herezję, pastorze, głosisz. Jak to nie przebaczy? Powiedziane jest, że Jezus Chrystus przebacza każdy grzech. Tylko że jest powiedziane, że Jezus Chrystus przebacza każdy grzech, który jest wyznany i człowiek pokutuje. A wiecie, co to takiego jest pokuta? To jest tak, odmówić zdrowasiek 100, przeczytać 5 rozdziałów Pisma Świętego i modlić się przez 2 godziny wieczorem, przez tydzień. I jak to zrobisz, to już masz pokutę za sobą, możesz dalej grzeszyć. Myślicie, że na tym polega pokuta? Wiecie, co to takiego jest pokuta? To jest straszny żal, straszny płacz nad tym, co zrobiłem jako dziecko Boże. Nie mogę miejsca sobie znaleźć. Jak ja mogłem to zrobić? Bóg ci mówi, przebaczam ci, przebaczam. Ale Boże, jak ja mogłem się dopuścić do takiego stanu? Ale ja ci przebaczam. Słowo Boże mówi, Bóg jest nawet mocniejszy od twojego sumienia. A twoje sumienie nadal cię dręczy. I dręczy ciebie. Myślisz, coś nie tak z moim sumieniem, bo czemu mnie tak dręczy? Oj, coś chyba tak z twoim sumieniem, jeśli cię dręczy. Bo to dręczenie doprowadza do tego, że zaczynasz myśleć w twoim życiu. Że zaczynasz myśleć, czy należy to zrobić i następnym razem, kiedy sytuacja taka się zdarza, to masz strach we wnętrzu swoim. A jeśli to jest ten moment, że ja jeszcze raz to zrobię, co zrobiłem wcześniej, a co Bóg mi przebaczył, a Bóg w tym momencie powie dosyć, stop dla łaski, koniec. Może nie spotkaliście nigdy w swoim życiu człowieka, któremu nie przebaczono grzechu, ale ja go spotkałem. Jeździł po zborach, po różnych ewangelizacjach, składał świadectwa w kościołach, płakał, straszliwie płakał. Na kolana stawał i prosił całe kościoły, gdzie się znajdował, żeby modlili się do Boga o niego, bo zgrzeszył, wbrew Bożemu prawu, zgrzeszył, uczynił coś złego w swoim życiu, żałuje, płacze, a Bóg mu nie chce przebaczyć. Powiedział Bóg do niego, koniec. Widziałem go co najmniej przez 5 lat. Jeździł po zborach. Co z nim dalej? Nie wiem. Żebyście spotkali go i zobaczyli, jak on rozpaczał, żeby Bóg mu przebaczył. Może nie spotkaliście takiej sytuacji. A wiecie, czemu tak się stało? Bo on długo trwał w swoim grzechu. Wreszcie Bóg go uwolnił z tego grzechu, dał mu swobodę całkowitą, a później chciał z powrotem w ten grzech wejść. On to wszystko opowiadał. I Bóg objawił się mu, anioł stanął przy nim i powiedział do niego, nie czyń tego, bo Bóg ci już więcej nie przebaczy. A co tam, tyle razy mi przebaczył, to i teraz mi przebaczy. I zrobił ten grzech. Duch Święty od niego odszedł, anioł więcej się nie zjawił i nie miał miejsca na pokutę. Myślimy, że pokuta to jest coś takiego, co zawsze będzie. Ale tak nie jest. Kiedy jest czas na pokutę, to znaczy, że Bóg jeszcze łaskę swoją nad nami ma. A jak skończy się czas na pokutę, Bóg powie stop, to nie będzie więcej łaski. Wiecie, Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że łaska trwa z pokolenia w pokolenie. Ale nie jest powiedziane, że łaska trwa na wieki wieków. Tylko z pokolenia w pokolenie. I w pewnym momencie Słowo Boże mówi, skończy się czas łaski. I co wtedy będą ludzie? Wołać, żeby śmierć na nich stąpiła. A ona nie przyjdzie. Będą chcieli siebie zabić, rany sobie zadadzą i nie będą umierać. Wiecie o tym, że takie rzeczy będą się działy? W Słowie Bożym jest o tym napisane. Poczytajcie uważnie objawienie Jana, a zobaczycie, tam jest powiedziane. A śmierć do nich przychodzić nie będzie. Dlatego Bóg nam daje czas, Bóg nam daje światłość. Zapragnijmy tej światłości, żeby weszła do naszego wnętrza. Żeby rozświetliła nasze życie. żebyśmy jasno zobaczyli, to co Panie ja robię, to się Tobie podoba, czy też nie? Czy kiedyś sobie zadawaliśmy takie pytanie? Czy to co robię, podoba się Tobie Panie, czy nie? Czy chcesz, żebym dalej to robił? Czy chcesz, żebym co innego robił? Czy w ogóle przychodzi nam do głowy to, żeby pytać Pana, czy coś, co robimy, to się Bogu podoba? Czy to, co będziemy mieli zamiar zrobić, czy się będzie Jemu podobać, czy też nie? To jest ważne, żebyśmy się nad tym zastanowili. W Jana w 12 rozdziale, 35 i 36 wersecie czytamy: na to rzekł im Jezus, jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was, chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła, bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To Jezus powiedział, odszedłszy, ukrył się przed nimi. A w 46 wersecie powiedziane jest: ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. I jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa, jeśli Jezus Chrystus jest dla ciebie Bogiem, jeśli Jezus Chrystus jest dla ciebie Panem i Władcą, o tym Jezus Chrystus tu mówił do faryzeuszów, ale oni Go nie rozumieli. Oni zupełnie Go nie rozumieli. Wtedy pytali Go, kimże Ty jesteś? Jezus odpowiedział, po co ja w ogóle mówię do was? Wiele mógłbym o was mówić i sądzić, że ten, który mnie posłał, jest wiarogodny, a ja to, co usłyszałem od Niego, mówię do świata. Nie zrozumieli jednak tego, że im Ojcu mówił. Nie zrozumieli. My rozumiemy, że Jezus Chrystus to Pan, że Jezus Chrystus to Król. Śpiewamy takie pieśni. I myślę, że nie śpiewamy ich od tak sobie, aby tylko zaśpiewać, bo ładna melodia. Ale myślę, że śpiewamy je, bo ładna melodia i naprawdę głębokie słowa, prawdziwe, zgadzam się z nimi. Wiecie, ja już nie jeden raz podkreślałem, że lubię taką pieśń, którą często śpiewamy: ja nie oddam mojego serca władcom świata tego. Tym duchom nieczystym, diabłu, mojego serca nie oddam. On panuje tu na świecie. Lubię tą pieśń śpiewać. Nie oddam mu mojego serca. Nie oddam mu. Moje serce oddam Jezusowi Chrystusowi. On ma prawo być Panem mojego życia. On jest Panem mojego życia. Dlatego lgnę do Jego światłości. Dlatego chcę, żeby oświetlił moje życie. Jeśli coś w moim życiu pokaże, że jest nieczyste, to wiecie, co z tym robię? Nie ukrywam tego tak głęboko, jak tylko się da, żeby nikt o tym się nie dowiedział. Tylko zaczynam pracę w moim życiu. Praca, czasami długa praca i mozolna praca, żeby się tego pozbyć z życia. Żeby wreszcie wyrzucić to ze swojego życia, pozbyć się tego, więcej nie mieć z tym do czynienia. Wkładam pracę. Chcę, żeby to było poza mną. Nie chcę tego więcej w moim życiu. Korzystam ze światłości, która weszła do mojego serca. W Efezjan 5 rozdziale w 8 wersecie czytamy: byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Bo owocem światłości, postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Wstyd nawet mówić o tym, czego ci ludzie dokonują w skrytości. Natomiast wszystkie te rzeczy, gdy są piętnowane, stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Jak wychodzi na jaw nasze grzeszne życie, to jest to światłość. To jest światło. Możemy mówić, z czego Bóg nas wyzwolił, z czego nas wyrwał. Możemy świadczyć. Nie mieliśmy mocy, nie mieliśmy siły, nie mogliśmy się pozbyć. A Jezus Chrystus był taki mocny i On uwolnił naprawdę. Przecież przez te moje grzechy, które uczyniłem, poszedłbym do piekła. No poszedłbym do piekła. Przestraszyłem się tego piekła. Zacząłem szukać społeczności z Bogiem. I patrzcie, jestem wolny. I jestem naprawdę wolny. Czy nie zachęca to człowieka, który słucha? Czy nie zachęca to każdego, kto w swoim życiu ma problemy? Ludzie nie chwytają od ręki. To on takie grzechy czynił. A jak on mógł takie grzechy czynić? Nie rozważają ludzie tego wtedy. Rozważają wtedy, kiedy światłość się nie pojawia, a grzech się ujawnia. Ale kiedy się pojawia światłość, to wszystkie te grzechy stają się światłością. Bóg jest mocny. Bóg jest miłosierny. Bóg naprawdę wyzwala. Jestem wolny. I człowieka wolnego zawsze rozpoznasz. Bo to nie jest człowiek stłamszony, który dalej tą samą drogą idzie. Kiedy Jezus Chrystus rozmawia o tej kobiecie z faryzeuszami, którzy przyprowadzili tą kobietę, to co, na co zwraca uwagę? Nie rozmawia z faryzeuszami, pyta, no dokładnie opowiedzcie, jak to było. To znaczy co, ona leżała, on na niej, tak? No i jak oni to robili? Czy tak Jezus Chrystus pytał? Nie. Czy zapytał w ogóle o to, jak oni popełniali ten grzech? Czy zapytał w ogóle o ten grzech? Oni mu powiedzieli, jaki to grzech. A Jezus Chrystus zwrócił uwagę na ich grzechy w ich życiu. A kiedy oni już wszyscy oświetleni światłością Jezusa Chrystusa wyszli, co on zrobił z tą kobietą? Mów, grzesznico. Nie. Jezus Chrystus powiedział, nie potępili ciebie? Nie, Panie. Ja mogę ciebie potępić, ale ciebie też nie potępię. Idź i więcej, a właśnie tu jest pokuta. Idź i zadaną pokutę wykonaj. Więcej już nie grzesz. Ja cię czynię wolną. Ja cię czynię wolną, tylko więcej już tego nie rób. Zobaczmy, jakie jest działanie Jezusa Chrystusa. Wszystko to staje się światłością. Zostaje ujawnione i staje się światłością. W 1 Piotra, 2 rozdziale, 9 wersecie czytamy, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wszystko w nas jest jawne. Wszystko w nas jest jawne. Że Piotr miał już umrzeć, to też uczynił to jawne. Ale Bóg mi powiedział, że już odejdę. Paweł też powiedział, już odejdę. I wszyscy płakali, nie odchodź jeszcze. Odszedł. Odszedł do Pana. Wszystko w nich jest jawne. Oni zostali postawieni przed całym światem jak na widowisko. Jak teatr został zrobiony z ich życia. Wszyscy mogli oglądać, co się z ich życiem dzieje. Wiedzieli, ile w kieszeniach mają pieniędzy. Wiedzieli, że Paweł nie ma żony. Wiedzieli, że Piotr swoją żoną podróżuje. Wszystko wiedzieli o nich. Nic nie było ukrytego. Jawne było wszystko, co czynili. I my mamy się nauczyć światłości Bożej. Co chcesz ukryć? Co chcesz ukryć? Może chcesz to ukryć, co później Jezus Chrystus wyjawi przed nie tylko twoimi znajomymi, ale przed całym światem. Wszystko to ujawni, zobaczą to wszyscy. Co teraz robisz, to wszyscy zobaczą. To lepiej się postarać, żeby teraz nie robić rzeczy, które nie są godne pochwały. Bo później to tak będzie wywleczone. Wszystko zostanie wywleczone. Wiedz o tym, że jeśli chcesz wejść do Królestwa Niebios, wszystko zostanie ujawnione z twojego życia. Absolutnie wszystko. Z twojego i z mojego. Jest czas. Jest czas, żeby uporządkować swoje życie. Bóg mówi, teraz jest czas. Teraz jest czas, teraz i tu. Jest czas, jeżeli ujawnią się twoje uczynki, okaże się, że ludzie brawo będą bić. Patrzcie, jak on żył. Zobaczcie, jak on żył. Nawet do głowy mi nie przyszło, że on tak dobrze postępował w swoim życiu. Taki zupełnie przeciętny człowiek. No nigdy bym nie przypuszczał, że ma takie zalety, takie dobre cechy. Albo wszystko się ujawni, a ludzie zaczną gwizdać na ciebie. Straszne. Straszne, jak on żył. No straszne. Dlatego, kochani, jeśli jesteśmy chrześcijanami, szykujemy się na ujawnienie wszystkiego z naszego życia. W piekle to już nie będzie ważne, co się ujawni. Już nie będzie ważne. Możesz machnąć ręką na to. Możesz robić, co chcesz. Możesz robić, co chcesz. I niektórzy ludzie chcą robić, co chcą. Oni chcą tak żyć. Wybierają sobie niestety nie Królestwo Niebios. Bo Słowo Boże bardzo wyraźnie podkreśla, co będzie w Królestwie Niebios. Amen, amen, mówię wam. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Czy nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? A uwalnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię, przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości, nieprawości, ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Ze względu na słabość swojego ciała. Ze względu na słabość waszego ciała mówię to, apostoł Paweł mówi. A więc Słowo Boże nam wyraźnie obnaża nas i mówi, twoje ciało jest słabe. Słabe jest twoje ciało. Nie zapanujesz nad wieloma pożądliwościami w swoim życiu. Dlatego oddaj je komuś w posłuszeństwo. Czyli po prostu oddaj komuś, kto zawładnie nad nim, kto zapanuje. Na przykład oddajesz swoje ciało demonom i co one robią? Demolkę. Kompletnie zniszczenie. Twoje ciało będzie używane na wszystkie strony, tak jak sobie życzą tego demony. Tak jak sobie życzy diabeł. Kochani, niektórzy ludzie sobie myślą, że te wszystkie działania diabła nie mają wielkiego znaczenia. Nazywają się zespoły demono, albo sobie tam jeszcze wymyślają diablo jakiś tam, co tam na pięści walczy. I to, jakie to ma znaczenie? To tak dla zabawy, tak. Czy chciałbyś się nazywać demon? A może byś chciał się nazywać diabolo? A może satana? Jakieś takie, wiecie. Może byście chcieli się tak nazywać. Weźcie sobie takie imię i zobaczycie, jakie będą efekty, jakie będą skutki. Zobaczycie, jakie będą skutki. I my bardzo często w życiu naszym dajemy sobie nazwę w swoim życiu. Jakiś grzech nas inspiruje. Mamy takie pragnienia. Wiesz, co to oznacza? To znaczy, że stawiasz sobie transparent w swoim życiu. Piękny transparent, wypisane tam. Ja chcę grzeszyć. Stawiasz sobie taki transparent, ogłaszasz światu, ja chcę grzeszyć. Jak myślisz, dla kogo to jest wyzwanie? Dla diabła. Jak najbardziej. Wiecie, co my mamy ogłaszać w naszym życiu? Jezus Chrystus jest Panem. Właśnie dlatego, ponieważ twoje i moje ciało jest słabe, to apostoł Paweł nas zachęca, podbij siebie w niewolę, oddaj siebie pod władzę Jezusa Chrystusa. Zobaczysz efekty. Pozwól, żeby światło zaświeciło w twoje życie. Nie kryj swoich grzechów. Pozwól, żeby Boża światłość cię oświeciła. Niech wreszcie raz na zawsze wylezie twój grzech, abyś go więcej nie miał odwagi czynić. Abyś się przestraszył tego, że czyniąc to trafiasz do piekła. A wierzący ludzie często w takim letargu są. Jestem zbawiony, jestem zbawiony. Jezus Chrystus przebacza mi moje grzechy i stoi transparent, chce grzeszyć. Jestem zbawiony i chcę grzeszyć. Jestem zbawiony i chcę grzeszyć. Ogłaszam to całemu światu, jestem zbawiony i chcę grzeszyć. Jak myślicie, pasują do siebie te dwa ogłoszenia? Jestem zbawiony i chcę grzeszyć? Jakoś nie bardzo pasują do siebie. Wiecie dlaczego? Bo jedno mówi o poddaniu się Bogu, a drugie mówi o poddaniu się szatanowi. Można służyć jednemu Panu i drugiemu Panu? I jeden jest zadowolony, i drugi jest zadowolony. Diabłu coś i Bogu coś. Tak? Tu ogarek i tam świeczkę. Się często śmiejemy z takiej wypowiedzi. Ale życie nasze, które prowadzimy bardzo często, jest dokładnie takie. Właśnie dokładnie takie. Jeśli na całego nie pójdziesz za Bogiem, to nie masz żadnej szansy wejścia do Królestwa. Możesz się łudzić, zostajesz na wielki ucisk na ziemi, jeśli nie przypłacisz to swoim życiem, po prostu inaczej mówiąc, jeśli cię nie zetną, jeśli cię nie zastrzelą, jeśli cię nie powieszą, to do Królestwa Bożego nie wejdziesz. A teraz nie musowo wcale być zabitym i wejść do Królestwa. Ale ludzie mówią, ja poczekam do końca. Ja zobaczę, co będzie ze wszystkimi. Ja popatrzę, jak to będzie wyglądał ten wielki ucisk i wtedy ewentualnie podejmę decyzję. Tylko bardzo często słabość naszego ciała nie pozwala nam umrzeć na nasze własne złe postępowanie. Nie pozwala. Człowiek ma strach przed śmiercią. Kochani, jeszcze jedno, co chciałem podkreślić, to to, kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Tutaj Jezus to powiedział faryzeuszom. 1 Jana 4, rozdział 5 i 6 werset mówi, wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest aniżeli ten, który jest na świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią, jak świat mówi. I świat ich słucha. My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Jana 15, rozdział 19, werset. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. 18, rozdział 37, werset. Rzekł mu wtedy Piłat, a więc jesteś królem. Odpowiedział mu Jezus, ja sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Jana 10, rozdział 2, werset. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem dla owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu. I po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi. Owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. Jak mówi Bóg, jak głoszone jest słowo, każdy, kto jest jego owcą, kto jest z jego pastwiska, będzie głosu jego słuchał. Będzie słuchał i będzie brał to do siebie. Nie będziemy oceniać w ten sposób, jak to dobrze, że pastor dzisiaj takie słowo głosi. Akurat koleżanka przyszła, to dla niej będzie dobre słowo, bardzo dobre dla niej słowo. Jak to dobrze, dzięki Ci Boże, że ona przyszła. To jest akurat do niej słowo. Jeśli my jesteśmy z Boga, to to słowo, które jest głoszone, jest do mnie. Ono na pewno jest do mnie i ono będzie mnie zmieniać. I ono będzie miało wpływ na moje życie. A jeśli ja się denerwuję, nie mogę wysiedzieć na tym słowie i idę sobie, bo to nie tak, to nie ta osoba, to nie w tym czasie, to nie tak głęboko, a czegoż on krzyczy? Nie podoba mi się to, że on krzyczy. Czyż nie można spokojnie przekazać tego słowa? Człowiek by sobie spokojnie pospał i w odpowiednim momencie się zbudził, powiedział amen i wyszedł. A to krzyczy i budzi, nie da człowiekowi nawet odpocząć. Nie dość, że na co dzień ciężko pracuje, to jeszcze w kościele takie wrzaski. Trzeba, kochani, aby słowo nas trzasnęło w łeb. Trzeba, by to słowo weszło nie tylko w uszy i poruszyło nasze bębenki, ale żeby weszło głębiej, dalej. Żeby poruszyło nasz mózg, a w końcu z naszego mózgu trafiło do naszego ciała, trafiło do naszego ducha i przemieniło wszystko wewnątrz. Aby nie było jak grochem o ścianę. Stuknął słowem od czoła, się odbiło, poleciało. Gdzieś tam między krzesłami leży. Kochani, Słowo Boże musi mieć wpływ na nasze życie. Mówimy, mówimy, mówimy i nic. No bo taki człowiek głosi, ja jego jakoś nie trawię. Albo taki człowiek mówi, albo nudnie mówi, albo za dużo przykładów daje, a wszystko tak jakoś do śmiechu, żarty tylko stroi sobie. Jak to słuchać? Jak to słuchać? Sercem trzeba słuchać. Sercem trzeba słuchać i odbierać ducha tego słowa, aby ten duch wniknął do naszego wnętrza, aby nas wreszcie wyswobodził, abyśmy stanęli przed Bogiem, głęboko duchowo odetchnęli i powiedzieli teraz, o Panie, teraz dopiero ratunek czuję. Czuję ratunek. Słowo wchodzi. O, jak mnie męczy sumienie. To znaczy, że oczyszczone zostało. Dobrze, że cię męczy. Dobrze, że cię dręczy. Ja zawsze się śmiałem z takiego ogłoszenia w gazecie. Ogłaszali jakieś takie sprzęty elektroniczne i między innymi reklamowali taki mały sprzęcik dla dzieci. Pipek dręczyciel. Wiecie, ja zawsze się tym tak uśmiałem, tak wesoło mi się robiło. I tak sobie pomyślałem, jak to dobrze mieć takiego dręczyciela w swoim życiu, który cały czas będzie mnie zatrzymywał, jak w złym kierunku idę. Cały czas będzie mnie dręczył. Stój, gdzie idziesz? Nie idź tam. Nie stawiaj tam kroków. Zginiesz. Nie idź tam. Nie grzesz. Nie rób tego. Jak to dobrze mieć takiego dręczyciela, który cały czas będzie upominać. A możesz go mieć. Nazywa się sumienie. Ma jeszcze taki przymiotnik, czyste sumienie. Chcesz oczyszczenia sumienia? Jest taki jeden, kto oczyszcza sumienie. Bo nasze sumienie już jest za bardzo zabrudzone. Pieczęć ktoś postawił. Dlatego oczyśćmy nasze sumienia i zacznijmy żyć po Bożemu. Abyśmy naprawdę skorzystali w naszym życiu z Bożej łaski, Bożego miłosierdzia. Boża łaska, Boże miłosierdzie jest ogromne. Przebaczony może być każdy grzech, ale jeśli uporczywie w nim trwasz, zginiesz niechybnie. Wiedz o tym. Jeśli swoje życie nie chcesz zmienić i wracasz do tego samego grzechu, który czyniłeś, to jesteś jego niewolnikiem i zginiesz. Mówię ci to jeszcze raz. I taka jest prawda. Ja w pewnym momencie też w moim życiu się ocknąłem. Za daleko, za długo, niewłaściwie. Ale był jeszcze czas na łaskę, na pokutę, na zmianę życia. Każdy człowiek potrzebuje zmiany. Każdy człowiek potrzebuje opamiętania. Dlatego dajmy się napomnieć. I niech Słowo Boże ma wpływ na nasze życie. Nie tylko na twoje. Nie tylko na moje. Na życie każdego człowieka. Tego naprawdę potrzebujemy. Amen. I niech was Bóg błogosławi.